Wracamy znowu na bałty z Justyną Tomaszewską.
Bardzo lubię kończyć wszelkie wycieczki w Parku Ocalałych, bo jednak musicie też wiedzieć, że ten park, który jest w Łodzi od niedawna, bo dopiero 13 lat, mówi o życiu. Dedykowany jest tym osobom, które przeżyły getto, były ocalałe, mają dzieci, ich dzieci mają dzieci i tak dalej. Rodzi się piękne drzewo życia i mamy w tej chwili 618 drzew dedykowanych osobom, które były w getcie i przeżyły. Więc jest to rzeczywiście niesamowite miejsce. A po drugie przyjechaliśmy tutaj, bo akurat w tym czasie, jeszcze przez kilka dni, stoi przed Centrum Dialogu wystawa o Wielkiej Szperze. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś.
Kiwają, że nie.
Nie dziwię się tak naprawdę, bo bardzo dużo dorosłych nie słyszało o Wielkiej Szperze, a dopiero co taka piękna młodzież. Wielka Szpera to, już trochę Wam wspomniałam, że jest to najtragiczniejsza historia na kartach historii Łodzi. To był 1942 rok. Zaczęła się Szpera 5 września 1942. Trwała do 12 września 1942. Trwała tydzień. Zaczęło się to wszystko, tutaj macie zdjęcie, Chaima Mordechaja Rumkewskiego, który był przełożonym starszeństwa Żydów w getcie, czyli jakby takim był panem prezesem w getcie, który wszystko mógł zrobić. Oczywiście Niemcy musieli o tym wiedzieć, on sam nic nie mógł. I on powiedział takie przemówienie bardzo słynne, które zaczynało się od słów: bracia i siostry, oddajcie mi swoje dzieci. Wielka Szpera oznaczała całkowity zakaz opuszczania domów i przez ten tydzień Żydzi nie mogli wychodzić poza swoje podwórka, poza swoje kamienice. Sprawdzany był dom po domu i jeżeli znaleziono dziecko poniżej 10 roku życia lub osoby powyżej 65, byli oni zabierani na śmierć. Wszyscy byli wywiezieni do Chełmna nad Nerem, do obozu zagłady, w którym gazowano w takich specjalnych samochodach. Wywieziono w ciągu tego tygodnia 15 tysięcy osób, w tym 10 tysięcy dzieci do 10 roku życia. Musicie sobie to uświadomić, że nie było rodziny, która by nie dotknęła ta Wielka Szpera. Dzieci, osoby starsze, osoby chore. To był 42 rok, czyli już getto funkcjonowało 2 lata. Nawet czasami panie, które miały 50 lat, 45, wyglądały na dużo starsze. Dzieci, które miały 12-13, wyglądały na dużo młodsze. Dzieci były chude, brudne, zaniedbane, źle wyglądały. Tak samo osoby starsze. Nie było dla nikogo żadnej litości. Byli po prostu ludzie bardzo brutalnie zabierani z domów i mordowani w Chełmnie nad Nerem. Każda osoba, która przeszła przez łódzkie getto, pamięta Wielką Szperę. Wspominają to jako straszne wydarzenie, które tak naprawdę śni się po nocach 75 lat później. Ciągle, jak to jeden z panów mówił, ciągle się o tym myśli. Nie można zapomnieć o tym, co się działo w Łodzi. Dlatego jest ta wystawa, dlatego właśnie w Łodzi skończyliśmy uroczystości i obchody poświęcone pamięci Wielkiej Szpery, a cały rok w Centrum Dialogu można przychodzić na zajęcia i edukacyjne projekty i opowiadamy całą historię tego, co się działo w Łodzi od 40 do 44 roku.
Dlaczego akurat dzieci zostały zabierane do 10 roku życia i starsze osoby?
Odpowiedź jest bardzo prosta i trudna do zrozumienia, dlatego że przeszkadzali, byli nieprzydatni, jak to mówiono, nieproduktywni. Dzieci muszą odpoczywać, chcą się bawić, muszą więcej zjeść, nie potrafią się skupić na pracy. Tak samo osoby starsze. Wolniej pracują, nie mają takiego tempa w życiu jak osoby młodsze. Byli po prostu nieprzydatni w getcie, gorzej pracowali. W związku z tym Rumkowski argumentował to tym, że oddajcie mi swoje dzieci, oddajcie mi swoich starszych, a wam będzie w getcie lepiej. Będziecie mieli więcej jedzenia, nie będziecie się musieli martwić o to, co się stanie z waszymi dziećmi. Jak sobie pewnie wyobrażacie, to był ogromny protest. Matki nie chciały oddawać swoich dzieci. Ci, którzy byli na tym przemówieniu Rumkowskiego, wspominają, że wtedy nad gettem rozrzygł się taki ryk, jak dzikie zwierzęta, jak są, coś się dzieje, to nie był ludzki dźwięk, to było po prostu płacz, jakiego nikt jeszcze nigdy nie słyszał. Ale niestety, no, dzieci były po prostu zabierane, często, tak jak wam mówiłam, młodsze, często starsze. Nie było znaczenia tak naprawdę. Gdyby było, Niemcy patrzyli tylko, jak ktoś wyglądał, jak się nie podobał, to był zabierany. A z sierocińców i z domów dziecka dzieci były wyrzucane przez okna, po prostu już bezpośrednio na bruk. Nikt nie myślał o tym, co oni czują.
A czy matki się jakoś broniły, nie wiem, ukrywały gdzieś te dzieci, czy może robiły coś, żeby po prostu Niemcy nie zabierali właśnie tych dzieci?
Tak, oczywiście część matek absolutnie nie chciała oddawać swoich dzieci. Część, są znane nawet takie przypadki, że mamy zabijały swoje dzieci, popełniały samobójstwa, żeby tylko nie oddać dzieci na straszną śmierć i jakieś męczenie. Dzieci były ukrywane. Część dzieci rzeczywiście niewielka, ale udało się je tak ukryć, że nie zostały znalezione. Natomiast mieszkania i te domy były bardzo dokładnie przeszukiwane. Więc jeżeli jakieś dziecko było znalezione, ukryte, to na pewno było wtedy zabierane. Tak samo z osobami starszymi. Były czasami malowane jakimiś resztkami pomadek nawet na policzkach, żeby miały kolory, wyglądały na zdrowsze. Czasami się udawało szukać nazistów, a czasami się nie udawało. Wiecie, no to była ogromna też liczba, 10 tysięcy dzieci. Są też przypadki, że mamy oddawały dzieci, bo wiedziały, że będzie łatwiej, nie będziemy walczyć, nie będzie bicia, nie będzie mordowania. Tak będzie po prostu szybciej i łatwiej. Rzadko kiedy zdarzały się takie postawy. Raczej to był opór, przy czym od początku było wiadomo, że trochę nie ma sensu tego oporu stawiać, bo sprawa jest przegrana. Niemcy są silniejsi, mają broń. Nie liczyło się wtedy z nikim. W czasie Szpery zginęło ponad 600 osób właśnie dlatego, że nie chcieli oddawać swoich dzieci. A później życie musiało się toczyć swoim torem. Dorośli musieli zacząć chodzić do pracy, bo jeżeli chodzili do pracy, dostawali jedzenie. Jak dostawali jedzenie, to po prostu żyli. Więc już zaraz po tym, jak zabrano ich dzieci na śmierć, trzeba było iść do roboty, iść do ciężkiej fizycznej pracy. Bardzo dużo osób wtedy po prostu popełniało samobójstwa, bo stracili wszystko, co najcenniejsze i nie było motywacji do życia, więc po Szperze też jest odnotowany wzrost tych samobójstw w getcie. Potem życie toczyło się swoim torem. Na pewno było dużo smutniej w getcie i bardzo cicho. To też jest takie wspomnienie, że po Szperze i w czasie Szpery nad gettem nawet nie latały ptaki. Była taka cisza straszna. Ludzie się bali nawet ziewnąć, żeby ktoś ich nie usłyszał i nie nakierował się do nich, bo to się mogło skończyć po prostu tragicznie.
Co znaczy samo określenie Spera?
To jest z niemieckiego, znaczy Allgemeine Gesperre, co oznacza całkowity zakaz opuszczania domów. To nie była pierwsza Spera w getcie, natomiast ta Spera z 1942, ta Spera dotycząca dzieci, rzeczywiście jakby przyjęła się ta nazwa Wielka Spera, dotknęła najbardziej tak naprawdę bezbronnych mieszkańców getta. Jest tak to używane już od wielu lat, Wielka Spera, jako właśnie wymordowanie dzieci w getcie.
Pani mówiła, że ogólnie dzieci tam w tym getcie najbardziej to prostowały przeróżne gwoździe i tak dalej. A tutaj właśnie widzę, że chyba buty robiły.
Dzieci robiły różne prace. Gwoździe prostowały też te dzieci z obozu polskiego, ale dzieciaki pracowały przy każdej pracy tak naprawdę. Wiecie, że najtrudniejszą pracą w getcie to była praca przy tak zwanej szajsbece, czyli wywożeniu nieczystości z getta. Straszna praca, bez żadnych rękawiczek, bez żadnych masek, po prostu z nieczystościami takimi strasznymi. I to też robiły dzieci. Dzieci wywoziły śmieci z getta, sprzątały, pracowały jako gońce, nosiły materiały, pracowały w właśnie chociażby resorcie obuwniczym, co tutaj widać na zdjęciu. Musiały robić taką pracę, jaka akurat była. I wyobraźcie sobie, że chodziły też do szkoły. Do 1941 roku w getcie funkcjonowały szkoły. Zdawało się tutaj nawet maturę, którą podpisywał właśnie Chaim Rumkowski. Szkoły zostały zamknięte w 1941 roku, kiedy tutaj do Łodzi przywieziono Żydów z Europy Zachodniej. 20 tysięcy osób. I trzeba było ich gdzieś ulokować. Więc wybrano budynki szkolne. Jeden z takich budynków szkolnych jest na przykład przy ulicy Franciszkańskiej, taki bardzo duży, szary budynek. Wtedy te budynki były przejęte jakby przez mieszkańców żydowskich. Szkoły były zamknięte i dzieciaki nie miały co ze sobą robić. Nie było aż tyle pracy dla nich i konsekwencją tego była właśnie Wielka Szpera.
Powiedziała pani, że właśnie byli przywiezieni Żydzi z Europy, tam z innych państw, to czemu oni byli przywiezieni do Łodzi, a nie mogli na przykład zostać tam, gdzie byli?
Taka była decyzja niemiecka. Tutaj to getto było bardzo duże i była tak naprawdę możliwość też ulokowania tych ludzi. Historia Żydów z Europy Zachodniej jest w ogóle bardzo ciekawa, bo to byli lekarze, nauczyciele, muzycy. Bardzo wielu muzyków z Berlina na przykład było przywiezionych tutaj do Łodzi. Profesorowie, adwokaci i wyobraźcie sobie, że oni do końca nie wiedzieli, gdzie jadą. Niemcy ich tak oszukiwali, że są nawet takie doniesienia, że jak oni przyjeżdżali na stację Radegast, prosili żołnierzy niemieckich o polecenie jakiegoś hotelu czteroosobowego, bo muszą gdzieś z rodziną przespać jedną noc. Absolutnie nie wiedzieli, gdzie jadą. co się tutaj będzie działo. To są też tragiczne historie, ponieważ ci ludzie często nigdy nie pracowali fizycznie i to życie w getcie ich po prostu przerosło. Bardzo dużo osób umarło w szybkim czasie, a reszta była też wymordowana w Chełmnie nad Nerem. Ale to już było jakby troszeczkę później. Myślę, że przywieziono ich tutaj do getta łódzkiego po pierwsze dlatego, że getto miało bardzo dobrą organizację, wręcz wzorcową. Było miejsce i była praca. To też jest ważna rzecz, żebyście wiedzieli, że getto w Łodzi było najdłużej działające na terenach okupowanych. Funkcjonowało do 1944 roku, dlatego właśnie, że Żydzi tutaj pracowali. I wszystko, co było robione, tak jak Max widziałeś te buty na przykład na tym zdjęciu, te buty były robione dla potrzeb wojska niemieckiego, dla III Rzeszy. Wszystkie rzeczy, które były produkowane w getcie, były produkowane na potrzeby Niemców. W związku z tym getto było do 1944 roku, bo te rzeczy były potrzebne. Być może to też był powód, dla którego przywieziono tutaj Żydów z Europy Zachodniej, bo tu była praca.
Pierwszy raz usłyszeliście historię dzieci z getta i Max, taka pierwsza twoja myśl?
Słyszałam dużo o tych, o Żydach ogólnie, że byli mordowani ogólnie. Po prostu przechodzili straszne męki w tamtych czasach. Jednak dzisiaj sobie uświadomiłem to, że nie brali tego pod uwagę, czy człowiek był taki, czy jeszcze po prostu jakiś inny. Tylko po prostu mordowali.
Takie moje przemyślenia to, jak no nawet tam słyszałam o getcie, to nie myślałam tak, że dzieci, znaczy no wiedziałam, że dzieci musiały pracować, ale no nie, że aż tak i no nigdy nie słyszałam o tej szperze i to było dla mnie teraz, jak się tak naprawdę nigdy o tym nie słyszałam, więc teraz trochę miałam tak szeroko otwarte oczy, bo no bo to po prostu jest straszne. My teraz nie musimy pracować, nieraz jesteśmy niezadowoleni, że musimy zrobić pracę domową, a musimy pamiętać, że wtedy dzieci musiały normalnie pracować jak dorośli i nawet ciężej, bo teraz nawet dorośli tak nie pracują.
Czytałem kiedyś też o tym, ale na przykład nie wiedziałem, że tam na jakieś postują gwoździe. Ten temat mnie też zaciekawił, bo nie wiedziałem, o co w tym chodzi, dopóki się tam nie zastanowiłem i tam tutaj też są takie listy jakby napisane, które tam na przykład rodzice wysyłali i do dzieci, do innych ludzi, żeby zaopiekowali się właśnie kogoś tam dzieckiem.
Chciałbym dodać, że jak pani mówiła o tych, że malowali resztą szminek i w ogóle tutaj właśnie jest opowiadanie o tym, że pewna kobieta dbała tak o swoją matkę i na szczęście zostali oni uratowani.
To jest też coś, o czym trzeba wiedzieć, bo mówimy też o historii Łodzi, zaglądamy w różne miejsca związane z tą historią, a druga wojna nie była przyjemną częścią naszej historii, tak?
Pora już kończyć nasz ulubiony program. Przypominamy, że ogólnie dzisiaj dowiadywaliśmy się różnych informacji o Wielkiej Szperze. A żegnają się Max,
Julka,
Franek,
Agata Zielińska i dziękujemy Justynie Tomaszewskiej, łódzkiej przewodniczce, związanej też z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana.
Bardzo dziękuję.